się w tej piosence, którą śpiewaliśmy. Ale tej drogi nie odbyłem, bo mieszkam tutaj prawie przez Miedzę. Pora przesłonięcia, to jest 5 minut drogi z tym samochodem. No i tam pomagam w tej parafii, jestem takim rezydentem. Tak bym powiedział, tak na co dzień zajmuję się, nie można powiedzieć, że czytaniem książek, głównie pisaniem, bo uczę teologii w seminarium w Łomży i w tym roku nie, ale w zeszłych latach to wykładałem na Uniwersytecie w Warszawie, więc prowadziłem jakieś zajęcia ze studentami. Ale proszę się tym nie zrażać, bo to nie będzie wykład naukowy. Na co dzień też przebywam ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym w Sumiance. Mamy taką wspólnotę chyba frekwencyjnie podobną, z tym, że u nas prawie nie ma mężczyzn. Poza mną i dwoma panami, którzy nieregularnie przychodzą, to reszta to panie. Jak byli mężczyźni, to żony pozabierały ich i stworzyli wspólnoty małżeńskie. Mamy dwie wspólnoty, ruchu jakichś nowych na parafii, a i wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. I teraz też trwa spotkanie wspólnoty dziecięcej. Mamy też wspólnotę do takich małych dzieci, trochę taką na wzór maryjny. Oni skupiają się na analizowaniu, na modlitwie takiej w duchu objawień fatimskich. No i od czwartku też po bierzmowaniu zawiązała się wspólnota taka, może nie odnowowa, ale wspólnota taka właśnie tak nastawiona na modlitwę uwielbienia z młodzieżą. Więc młodzież przeżyła dwa tygodnie temu rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez taką wspólnotę Wojsko Gedeon z diecezji płockiej, która tu często przebywa, bo to jest diecezja płocka. Jesteśmy na styku trzech diecezji: warszawsko-praskiej, płockiej, a tutaj zaraz 5 km w górę jest diecezja łomżyńska, która dawniej też była diecezją, ten fragment należał do diecezji płockiej, ale od 1992 roku to jest diecezja łomżyńska. No i taką mamy właśnie małą parafię, ale jakby nastawieni jesteśmy na to, żeby poza takim, nazwijmy to, tradycyjnym duszpasterstwem pracować ze wspólnotami, bo sami z tych wspólnot ksiądz proboszcz i ja wychodzimy, więc to jest normalne, że szukaliśmy także dla siebie jakiejś takiej drogi, nazwijmy to, wzrostu poprzez wspólnoty. Dobrze, więc dzisiaj zaproponowaliście taki piękny temat: Kościół miejscem miłości, miłosierdzia. I kiedy tak zastanawiałem się, co powiedzieć na ten temat wam, to trzy takie rzeczy wydaje mi się, że są bardzo ważne. Po pierwsze, ogólnie takie uświadomienie sobie, skąd jest Kościół i czym jest Kościół. To jest pierwsza taka myśl. Druga, to zobaczenie wtedy, kiedy będziemy przyglądali się takim momentom ważnym dla, nazwijmy to, rodzenia się Kościoła, zobaczymy także takie właśnie momenty, kiedy Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, czym jest miłosierdzie, jak ma wyglądać miłosierdzie. No i przez takie jezusowe działanie odkrywamy Kościół właśnie jako wspólnotę, która żyje dzięki miłosierdziu. No i ostatnia rzecz to nasze zadanie, które z tego odkrycia Kościoła jako wspólnoty miłości i miłosierdzia będzie się wyłaniało. No, odwołam się do dokumentu papieża Franciszka, do Bulli Misericordiae Vultus. Tutaj jest to pięknie powiedziane, więc parę cytatów wam zrobię z tego dokumentu. A także może pokażę parę takich myśli, które są ważne i które pojawiają się w takim myśleniu, skąd się bierze Kościół. Przez całe wieki zasadniczo do Soboru Watykańskiego II, to są lata, połowa lat 60., istniało takie przekonanie, że Kościół zrodził się z takiego jednorazowego aktu Pana Jezusa. W Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale jest dialog między Panem Jezusem i Piotrem. Pan Jezus mówi do Piotra: ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Znamy ten tekst na pewno. No i w związku z tym stwierdzono, że w tym momencie, bo się na to nazywa takim sformułowaniem proxime et ad directo, od razu i bezpośrednio został utworzony Kościół. No, kiedy tę tezę formułowano, to był XIX wiek, w ogóle wątpiono w sens istnienia Kościoła. No, była na początku w XVI wieku była reformacja, która zrenowowała widzialny Kościół. Luther mówił, że wspólnota Kościoła to jest jak jeżdżownica powiląska, więc nie można w ogóle jej w żaden sposób tam respektować, czy liczyć się z nią. Trzeba wyłączyć się z tej wspólnoty. Potem przyszło oświecenie, które zanegowało możliwość poznania Pana Boga, nadprzyrodzoność, to co pochodzi z zewnątrz. Wydawało się, że wspólnota to może być tylko wspólnota ludzka. Prawda? Takie region hominis, królestwo człowieka, gdzie człowiek panuje, rządzi i on ustanawia zasady. No i w związku z tymi wątpliwościami w XIX wieku już bardzo wyraźnie sformułowano taką tezę przeciwko tym poglądom i stwierdzono, że Kościół powstał właśnie w tym konkretnym momencie, bo tego chciał Pan Jezus. Oczywiście ten moment jest ważny, decydujący, ale od połowy XX wieku, szczególnie po Soborze Watykańskim II, ta refleksja nad tym, skąd się wziął Kościół, jest zdecydowanie bardziej, powiedziałbym, rozbudowana, bogatsza. I Sobór, a przede wszystkim katechizm Kościoła katolickiego mówi, że powiedzieć, iż jeden akt na powołanie Kościoła wystarczy, to zbyt mało. Musimy zobaczyć całe życie Pana Jezusa i w tym życiu kilka przynajmniej istotnych momentów, które są, tak to się określa, aktami eklezjotwórczymi. Czyli Kościół rodzi się, bo tego chce Pan Jezus. Ale nie tylko w jednym momencie, ale w całej swojej historii życia pragną, żeby stworzyła się wspólnota, on sam ją powołuje, ale żeby ona także potem egzystowała, kiedy on stąd odejdzie. Więc trzeba zapytać, jakie to są akty eklezjotwórcze, czyli jakie to są ważne momenty w życiu Jezusa, kiedy on powołuje do życia wspólnotę, którą nazywamy Kościołem. Może warto zdać sobie sprawę, że Pan Jezus w swoim nauczaniu poza tym jednym fragmentem nie używa słowa Kościół. Takiego słowa jak Kościół nie ma, a Ewangelia według świętego Mateusza, kiedy mówi o Kościele, to mówi to z takiej perspektywy już zmartwychwstania, wtedy, kiedy Kościół już istniał, wtedy też została ostatecznie uformowana ta i inne Ewangelie, więc można powiedzieć, że samo określenie jest późniejsze. Najczęściej o Kościele mówią nam Dzieje Apostolskie, aż 23 razy mówią słowo Kościół. Więc skąd się to słowo wzięło? Jak ono pojawiło się w Nowym Testamencie? No, kiedy chcemy zobaczyć to słowo, no to musimy stwierdzić tak, że Pan Jezus to jest pierwszy właśnie akt eklezjotwórczy, kiedy mówił o sobie samym i o wspólnocie, to wracał do zapowiedzi Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy lud Bogu na własność poświęcony. W Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Kapłańskiej są takie wyraźne momenty, szczególnie wtedy, kiedy Pan daje ludowi tablicę z przykazaniami, to ten lud, on jest określony tam jako kahal Jahwe, lud Bogu na własność poświęcony, wtedy następuje zawiązanie się nowego przymierza. Przymierza, które polega na tym, że Bóg wybiera sobie lud, a lud przyjmuje wolę Pana Boga i bierze te tablice jako swoje prawo. Będzie według tego prawa żył. Dlatego Żyd, Izraelita, to jest może poprawniejsze słowo niż Żyd, Izraelita, żyjąc według prawa, jest szczęśliwy. Kiedy wypełnia prawo, jest szczęśliwy, bo prawo jest słowem Boga, któremu zostało dane. No i to słowo kahal Jahwe w greckim tłumaczeniu Biblii, które nazywamy Septuagintą, zostało przetłumaczone jako eklezja. Eklezja. Od słowa kaleo, wołać. Eklezja to jest święte zwołanie, święte zgromadzenie. To Bóg zwołuje swój lud, zbiera swój lud, żeby ten lud mógł wypełnić, mógł żyć według jego prawa. I to słowo, które znamy z Septuaginty, ono zostaje przeniesione do, czy użyte nagminnie w Dziejach Apostolskich i potem staje się określeniem, które my używamy. Kościół. Kościół od łacińskiego ecclesia, czy greckiego ecclesia, od słowa kaleo, wołać, więc zwołanie, zgromadzenie. Pan Jezus, kiedy rozpoczyna działalność, to pierwszym słowem, które mówi, jest: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I kiedy wychodzi z tą propozycją, to kieruje ją do wszystkich. Do wszystkich ludzi idzie i głosi. Ale zobaczmy, że wtedy, kiedy głosi, nie wszyscy to przyjmują. Jedni tak, drudzy nie. Są tacy, którzy wierzą, którzy negują, odrzucają. Więc kiedy Jezus realizuje te starotestamentalne zapowiedzi o sobie, ale także o zbawieniu, jak mówił nam prorok Izajasz, o zbawieniu, które ma być udzielone wszystkim, będzie dotyczyło wszystkich ludzi. W księdze Izajasza mamy wyraźnie stwierdzone, że zbawienie nie tylko będzie ograniczone do jednego narodu, ale będzie dane wszystkim, wszystkim ludziom. To Pan Jezus, kontynuując te zapowiedzi, głosi Ewangelię o Królestwie i o nawróceniu. To jest kolejny właśnie ten akt eklezjotwórczy. I równocześnie spośród tych, którzy słuchają, wybiera, jak Ewangelia Marka mówi, tych, których sam chce. I ustanawia z nich taką, powiedzielibyśmy, komórkę matkę, czyli grono 12. Najczęściej nazywamy ich apostołami, prawda? Ale poprawniejszy termin jest po prostu 12. Dodeka, greckie słowo dodeka, oznacza najmniejszą, tę pierwotną strukturę Kościoła, z której potem rozwinie się cała ogromna wspólnota, do której my także należymy. Ale tą pierwszą i pierwotną strukturą jest grono 12. I kiedy takim, to się nazywa rzeczownik odliczennikowy, posługujemy się takim słowem 12, to identyfikujemy ten termin z najmniejszą komórką Kościoła, z pierwotną komórką Kościoła, chociaż tej nazwy jeszcze nie ma. Są po prostu uczniowie określeni jako 12. I im Pan Jezus wyznacza zadania, ale zobaczmy, kiedy przyglądamy się to, co jest charakterystycznego, do czego oni są powołani. Po pierwsze, to o tym rzadko mówi Ewangelia Marka, to podkreśla, są powołani do bycia z Nim. Oni nie są powołani do robienia czegokolwiek w pierwszej kolejności. Oni są powołani do bycia z Nim. Oni mają taką szkołę życia, 3-letnią szkołę życia, formację. Mają patrzeć na Jezusa, słuchać Jezusa i naśladować Go. Dopiero druga rzecz jest. Będą wysyłani na głoszenie Ewangelii i na wyrzucanie Jezusa w duchu. To jest wtórna sprawa. Pierwotna jest do bycia z Jezusem. To jest pierwotne powołanie uczniów. No i zobaczmy, że ta droga wiedzie dalej i takie istotne akty eklezjotwórcze w gronie 12, poza ustanowieniem, to jest oczywiście wybór Piotra. To jest wybór Piotra. To, co powiedzieliśmy z Ewangelii według świętego Mateusza i powierzenie mu bycia pierwszym we wspólnocie. To jest także bardzo ważna tradycja, że Piotr jest tym, który przewodzi wspólnocie Kościoła. I potem wobec tej wspólnoty pojawiają się zapowiedzi męki i śmierci. I kiedy zbliżają się wydarzenia, w których niedawno uczestniczyliśmy, no to bardzo takim ważnym momentem jest ustanowienie Eucharystii, śmierć Pana Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie, można powiedzieć, to jest centrum, to jest konstytucja Kościoła. Jan Paweł II w Eklezja de Eucharystia mówi, że Kościół zrodził się z Eucharystii. Rzeczywiście, bo tam dwa sformułowania są bardzo ważne. Krew moja, ciało moje za wielu będzie wylana. Za wielu to znaczy za wszystkich. Za tych, którzy wierzą, którzy będą wierzyć. I drugie sformułowanie, to czyńcie na moją pamiątkę, czyli naśladujcie. Powtarzajcie te gesty, powtarzajcie te słowa, które ja wam zostawiam. Potem mamy tajemnicę Wielkiego Piątku, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Od czasów świętego Ambrożego jest takie przekonanie, że Kościół zrodził się także z przebitego boku, z którego wypłynęła krew i woda i dały początek sakramentom Kościoła, tak mówi święty Ambroży. No i mamy oczywiście zmartwychwstanie Pana Jezusa, które jest odnowieniem całego stworzenia, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Próżna jest nasza wiara i daremne przepowiadanie, ale na zmartwychwstaniu te akty eklezjotwórcze nie kończą się, ponieważ mamy jeszcze zesłanie Ducha Świętego, kiedy Duch jest udzielony uczniom po to, żeby stali się świadkami. Duch Święty już wcześniej też był im dany. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana, kiedy wszedł Pan Jezus do wieczornika, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Ale potem, kiedy pojawia się Jezus, pojawia się Duch Święty w momencie zesłania i wstępuje na nich, to uzdalnia ich do tego, żeby byli świadkami Jezusa wobec całego świata. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem, parakletosem, to znaczy tym, który będzie dawał im słowa, który będzie ich obrońcą, który będzie przypominał to wszystko, co złożył w nich Jezus, a o czym mogliby zapomnieć. Można powiedzieć, że Jezus to dokonuje takiej aktualizacji, uobecnienia tych słów, które, i czynów, które, których byli świadkami uczniowie. No i ostatni, może najbardziej taki dramatyczny moment dla tego pierwotnego Kościoła, to jest takie bardzo wyraźne oddzielenie się od synagogi, czyli od Żydów, chociaż ten pierwotny Kościół był Kościołem Żydów, to są judeochrześcijanie, krewni Jezusa, którzy wędrowali z Nim z Galilei, przyszli do Judei i tam z Nim byli. Ale widzimy, że ostatnim takim akordem właśnie rodzenia się Kościoła jest jego samodzielność. Pierwsi chrześcijanie, o tym nam mówią dzieje apostolskie, jeszcze starali się pogodzić jakoś ze sobą wiarę w Jezusa i uczestniczenie w życiu świątyni, prawda? Mamy teraz codziennie, śledzimy dzieje apostolskie i tam jest parę razy powiedziano o tym, że przebywali w świątyni, byli zgromadzeni w jednym miejscu, już czuli się osobną wspólnotą, ale jeszcze nie do końca, no bo byli też Żydami, więc wiedzieli, że muszą wypełniać jakoś prawo. I taki dramatyczny rozwój definitywny to jest bardzo wyraźny, to jest już początek II wieku. Dwa takie mocne świadectwa o tym są, że chrześcijanie jednak są już kimś innym niż Żydzi, chociaż są Żydami z pochodzenia. Dokumenty takie jak komentarz Żydów do prawa, nazywa się Talmud, zawiera kilkanaście wzmianek na temat Jezusa i uczniów. No i w tych dokumentach, to jest ogromne dzieło, jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy wierzą w Jezusa, oni są określeni dwoma takimi terminami. Pierwszy termin to jest heretycy, minim hebrajskie słowo, heretycy, odszczepieńcy. To jest inwektywa, to jest słowo wulgarne. A drugi termin to są nazarejczycy, nozrim. Więc nozrim i minim to są chrześcijanie, którzy już nie żyją według prawa, ale żyją według Ewangelii. Sama Ewangelia także jest bardzo surowo oceniona. Pisma minim są nazwane. Ewangelia pochodzi od słowa euangelion, dobrze mówić. A Żydzi zmienili to i powiedzieli, że to jest avendilion, papier fałszu, papier kłamstwa. Więc jest w Talmudzie tak napisane, czy jeżeli będzie pożar w miejscu, gdzie są przechowywane zwoje z pismami, czy ocalić wszystkie pisma? Pyta jeden uczeń rabina. Rabin mówi: wynieś wszystkie pisma, zostaw tylko pisma minim. Niech te papiery fałszu będą spalone, bo to są papiery szatana. Więc początek pierwszego wieku, drugiego wieku, to jest już wyraźny rozdział. A w listach świętego Ignacego z Antiochii, który był wieziony na męczeństwo z Antiochii Syryjskiej do Rzymu, mamy w tych tekstach mamy po pierwsze określenie chrześcijan, bo dzieje apostolskie mówią nam, że w Antiochii po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami, więc tam wyraźnie jest powiedziane, że są chrześcijanami, ale tej nazwy sami nie wymyślili. Kto ją wymyślił? Poganie, Grecy. Grecy na określenie tej wspólnoty, oni wiedzieli, że to już nie są Żydzi. Jeszcze kiedy czytamy pisma pogańskie, starożytne, Tacyta czy Swetoniusza, to oni nie rozróżniają w Rzymie, kim są chrześcijanie. Są wyznawcami niejakiego Chrystosa. I myślą, że to są Żydzi. Kiedy przybywają do Pawła Akwilla i Pryscylla, to zostali wygnani przez cesarza Klaudiusza, bo byli Żydami. Nie, byli chrześcijanami, ale Rzymianie tego nie rozróżniali jeszcze. Traktowali chrześcijan jako sektę żydowską. Jedną z wielu, bo tych ugrupowań było więcej. Wiemy, że w czasach Jezusa było kilka, cztery główne ugrupowania. Saduceusze, faryzeusze, Esenczycy i Zeloci. No i Ignacy w tych listach pokazuje nam wyraźnie, że po pierwsze różnią się czym? Różnią się nazywnictwem, bo są już chrystianoi, chrześcijanie. Dwa, różnią się interpretacją Pisma Świętego, bo centrum dla nich nie jest Stary Testament. Co jest centrum? Pamiętniki apostołów, czyli Ewangelie. Pamiętniki apostołów czytają, a jeżeli czytają Stary Testament, to go interpretują przez Jezusa. Przez Jezusa i to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, to jest znakomita, to jest świętowanie niedzieli. Żydzi świętowali sobotę, szabat. I mówi Ignacy tak, jeżeli przyjąłeś wiarę w Jezusa, to nie możesz, on używa słowa, sabatyzować. Nie możesz świętować soboty. Twoje miejsce jest we wspólnocie w niedzielę świętować. Twoje zadanie w niedzielę. Więc ten, kto chodzi do synagogi, jest dzieckiem diabła. Mówi nawet w taki sposób, prawie że parafrazując święty Ignacy. Więc no tutaj już początek drugiego wieku następuje ten, to wyraźne rozdzielenie. Więc to są, moi drodzy, takie konstytutywne kamienie rodzenia się Kościoła. Oczywiście centrum stanowi męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. No i kiedy im się przyglądamy, to dostrzegamy po pierwsze jakąś niezwykłą dynamikę samego Jezusa w tym, żeby zrodził się Kościół, a równocześnie potem widzimy działanie Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło Jezusa, no i prowadzi dalej Kościół. Wierzymy, że tak jest do dzisiaj. Takie dokumenty Kościoła mówią te fazy, właśnie jest tak, tutaj sobie nawet zaznaczyłem, prawdę mówiąc, to tydzień temu właśnie na zajęciach w seminarium o tym miałem, więc to takie jest bardzo bliskie. Więc tych momentów, etapów jest 10, prawda? Jeszcze raz może je streszczę. Starotestamentalne obietnice dotyczące ludu Bożego, które są w życiu Jezusa obecne. Wezwanie Jezusa do nawrócenia i wiary w Niego kierowane do wszystkich ludzi. Nadanie imienia Szymonowi, Piotrowi, jego szczególne miejsce. Odrzucenie Jezusa przez Izrael i pęknięcie między ludem Starego Przymierza i uczniami Jezusa. Następnie ustanowienie Eucharystii, męka, śmierć. Potem zmartwychwstanie. Zesłanie Ducha Świętego, posłanie uczniów do pogan i powstanie Kościoła pogan i ostateczne zerwanie między prawdziwym Izraelem i judaizmem. To jest 10 takich etapów. No i kiedy przyglądamy się im szczegółowo, no to trzeba powiedzieć tak, że w tych etapach dostrzegamy właśnie wyraźne działanie samego Pana Jezusa, który chce, żeby ludzie doświadczali miłości i doświadczali miłosierdzia. Myślę, że w każdym z tych etapów jest to wyraźnie powiedziane, ale papież wyróżnia tylko kilka. Niemniej ten dokument jest bardzo, bardzo, bardzo piękny. Pierwsze zdanie tego dokumentu, tej bulli: Jezus Chrystus jest obliczem miłosiernego Ojca. Jezus Chrystus jest obliczem miłosiernego Ojca. Tak się zaczyna ten dokument. I no już w tym stwierdzeniu ujawnia się, że jeżeli chcemy mieć dostęp do Boga, który jest miłosierny, to tym dostępem dla nas jest obraz Jezusa. Jezus, który przychodzi, to On jest najpełniej. Odkrywa nam to, kim jest i to, jaki jest Ojciec. No i papież mówi, że te teksty ze Starego Testamentu właśnie, które opisują nam Boga jako cierpliwego i jako miłosiernego, one potem wprost są realizowane w życiu Jezusa. I papież, kiedy tym tekstom przygląda się, to zaczyna od, no nie od działalności Pana Jezusa, nie od nauczania, Tylko mówi, że ten moment, można powiedzieć, najważniejszy, kiedy jest podkreślone miłosierdzie, to jest modlitwa Jezusa przed swoją męką. Mówi tak w punkcie 7, przed swoją męką Jezus modlił się właśnie tym psalmem, czyli psalmem, który mówi o cierpliwości i o miłosierdziu Pana Boga, bo wtedy, kiedy spożywali wieczerzę, wieczerza ostatnia była spożywana w duchu paschalnym. To nie była uczta paschalna, ale była spożywana w takim duchu paschalnym, bo Żydzi dzień później, zgodnie z chronologią Jana, spożywali wtedy, kiedy Jezus umierał, to wtedy zabijano w świątyni baranka i także spożywano wieczerzę paschalną w każdym domu Izraelita, tak rozumiem, jak informuje nas o tym Księga Wyjścia. I momentem ważnym było także śpiewanie tego psalmu o cierpliwości i miłosierdziu Boga. Jezus musiał odśpiewać ten psalm, bo tak papież sugeruje, bo ostatnia wieczerza ma znamiona uczty paschalnej, wieczerzy paschalnej, takiej jak każdy w każdym żydowskim domu odbywała się. Więc kiedy odśpiewali ten psalm, on się nazywa psalmem wielkiego Hallelu, czyli wielkiego świętowania, to sławienia Jahwe, bo Halleluja znaczy sławić Jahwe, wtedy wyszedł do Ogrójca. I mówi papież tak. Podczas gdy Jezus ustanawiał Eucharystię jako wieczną pamiątkę o Nim i o Jego paschalnej ofierze, symbolicznie umieścił ten najwyższy akt objawienia w świetle miłosierdzia. Czyli papież tutaj sytuuje prawdę o miłosierdziu, że wtedy, kiedy dokonuje się zbawienie przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, to te wszystkie akty dokonują się w świetle miłosierdzia Pana Boga. No ale kiedy idzie dalej i pokazuje, jakie momenty z życia Jezusa są naznaczone szczególnie tą tajemnicą miłosierdzia, to po pierwsze, poza tą modlitwą przed Ogrójcem, mówi tak, Jezus widząc, że ludzie, którzy szli za Nim, są zmęczeni, strudzeni, zdezorientowani i bez przewodnika, co robił, odczuwał w głębi serca silne współczucie dla nich. I to jest znak miłosierdzia, odczuwanie współczucia dla wszystkich, którzy za Nim idą. Zobaczmy, że każda z Ewangelii bardzo mocno akcentuje nauczanie Pana Jezusa. Jakie to jest nauczanie? To jest nauczanie o Królestwie. Jezus naucza o Królestwie, Jezus głosi Królestwo, Jezus sam jest Królestwem, ale zobaczcie, że kiedy mówi o Królestwie Pan Jezus, to nie mówi, że ono nadejdzie, ale mówi, że ono już jest. Już jest, bo On jest. Tam, gdzie On jest, tam jest Królestwo. Nie całkowite, nie w całej pełni, ale już Jego wyraźne znamiona są. Ono już jest i jeszcze nie. Jeszcze w całej pełni objawi się przy powtórnym przyjściu Jezusa, ale już to Królestwo dokonuje się. Dlatego też opowiada o Nim w przypowieściach, ale także czyni miłosierdzie. Królestwo miłosierdzie, bo powołuje. I takim znakiem papież mówi, powołanie Mateusza wpisuje się w ten horyzont miłosierdzia. Myślę, że jeszcze nie tylko Mateusza, innych także. Wezwanie, może nie tylko powołanie, ale wezwanie, dialog z Zacheuszem, dialog z kobietą cudzołożną, dialog z grzesznikami w ogóle, dialog z odrzuconymi, prawda, z tymi, którzy są na marginesie. To jest też ciekawe, że uczeni tamtych czasów, faryzeusze czy saduceusze, nauczyciele Izraela, oni mieli świadomość, że ten, kto jest grzesznikiem, do tego nie można się zbliżać. On jest duchowo trędowaty, trzeba go obejść. To, że ktoś jest celnikiem, dotyka nieczystych pieniędzy, sam jest nieczysty. Zbliżanie się do niego to jest przekleństwo. Więc kiedy widzieli Jezusa, który idzie do celnika w gościnę, który spotyka się z cudzołożnicą, który nie boi się, żeby ona obmyła mu nogi, no to oni dystansowali się, bo on łamie prawo. Jakie prawo? Prawo Boga, które zostało nadane na Syjonie? Nie. Przepisy. Przepisy prawa, które zrodziły się potem, które były wtórne. Bo to prawo, które zostało dane, ono nie zmieniło się. Pan Jezus dlatego mówi, że Należy je odnowić, należy je... Te wszystkie przepisy, można powiedzieć, trzeba przefiltrować, odrzucić to, co jest z ludzkiego ustanowienia, a zostawić to, co jest od Boga. Dlatego mówię, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. A ja wam powiadam, ponieważ kiedy stwierdzę, a ja wam powiadam w Ewangelii Mateusza, to wraca do tego, co było pierwotne, do tego, co było na początku, do tego aktu konstytucyjnego, który dokonał się na Synaju. Więc przypowieści są kolejnym zwiastowaniem miłosierdzia. Papież mówi tak w punkcie 9 w przypowieściach poświęconych miłosierdziu. Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie poddaje się, dopóki nie zwycięży grzechu i odczucia współczucia i odrzucenia współczuciem i miłosierdziem. Czyli w przypowieściach najbardziej to wybrzmiewa. I w ogóle nie tylko w przypowieściach, ale papież mówi nawet w tym właśnie pytaniu Piotra, ile razy mam przebaczać. Więc tutaj również. I papież tak puentuje te teksty. Jezus stwierdza, że miłosierdzie to nie tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium pozwalającym zrozumieć, kim są Jego prawdziwe dzieci. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia. Ten, kto doświadczy miłosierdzia, ten będzie mógł dzielić się miłosierdziem. I taką puentę na koniec tych tekstów papież robi, kiedy mówi, że miłosierdzie w Piśmie Świętym jest kluczowym słowem na określenie postępowania Boga w stosunku do nas. To jest kluczowe słowo, które jest użyte. I dalej, miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialny, czyli pragnie naszego dobra i chce, byśmy byli szczęśliwi, napełnieni radością i pokojem. Więc zobaczmy, że tutaj przepięknie papież mówi, że to jest odpowiedzialność Boga, miłosierdzie. To jest odpowiedzialność za nas. On miłosierdzie określa sposób, relację, jaką Bóg ma do stworzenia. Ja teraz przez te 10 dni ostatnich poprawiałem pracę magisterską księdza diakona, który u mnie ją pisał. I w tej pracy magisterskiej, zajmując się takimi poglądami nieżyjącego belgijskiego teologa, on pokazał taką rzecz bardzo ciekawą. Wydobył ten diakon z tej teologii tego człowieka, że tak jak mówimy, że my sami pragniemy Boga, jesteśmy otwarci na Boga. Katechizm mówi, że człowiek jest homo capax dei, czyli człowiek ze swojej natury jest ukierunkowany na to, żeby spotkać kogoś, kto go wypełni, kto dopełni, bo on jest, jakby powiedzielibyśmy, może nie tyle nieskończony, co pragnie spotkania ze swoim Stwórcą. I to jest w naturze naszej zapisane, że ten, kto spotka Boga, dopiero będzie szczęśliwy. Tak też Bóg jest otwarty na człowieka, czyli jest Deus capax hominis. Bóg jest otwarty na człowieka i ta otwartość jest najbardziej widoczna w tajemnicy wcielenia, bo Pan Bóg chce od samego początku tej jedności, ona została zburzona przez grzech człowieka, ale Pan Bóg na nowo, posyłając swojego Syna, uniża się, przekracza jakby samego siebie i chce pojednania, chce, żeby człowiek znowu poczuł się dzieckiem Pana Boga. Więc człowiek jest otwarty, ale Pan Bóg także. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy wrócili do tej pierwotnej świętości, która została zaszczepiona nam w momencie stworzenia, a potem przez dramat grzechu została zniszczona. Więc Pan Bóg z powrotem, to jest Jego inicjatywa, nie nasza. My sami z siebie moglibyśmy tylko wołać, ale przecież my zbawienia nie przywrócimy, nie stworzymy go. To Bóg jest tym, który wyzwala. No i punkt 10, myślę, 11 i 12, no to jest właśnie to, jaki ten temat dzisiaj został zaproponowany. To jest właśnie temat dzisiejszej naszej konferencji. On jakby wypływa z tych punktów, bo mówi tak w punkcie 10 papież. Architrawem takiego słowa używa, na którym wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Czyli Kościół istnieje, bo udziela, bo doświadcza, bo służy, bo daje miłosierdzie, bo sam otrzymuje je od Boga. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno być przepojone czułością, z którą kieruje się do wiernych, w tym, co głosi i o czym daje świadectwo światu. Nie może nigdy brakować miłosierdzia. I jeszcze jedno zdanie. Wiarygodność Kościoła potwierdza się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia. Czyli zobaczcie, że dzisiaj, na początku XXI wieku, to wiarygodność Kościoła nie mierzy się niczym innym, jak tylko miłosierdzie, prawda? Wiarygodność Kościoła potwierdza się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia. Jeżeli Kościół nie daje miłosierdzia, nie jest miłosierny, tego Kościoła nie ma. Jego nie będzie. On będzie niewiarygodny. To będzie jedynie jakaś organizacja, instytucja. Ale tutaj jest także takie niebezpieczeństwo, szczególnie jest widoczne na Zachodzie, że Kościół stał się właśnie instytucją, która udziela pomocy. Udziela pomocy, ale nie udziela miłosierdzia. Udziela pomocy. Pomocy jakiejś, prawda? Jakieś tam poradnie, czy jakieś takie grupy charytatywne. To nie można tego mylić. To, że podejmujemy działania, które służą okazywaniu miłosierdzia, wynika z tego, że doświadczamy miłosierdzia. Jeśli nie doświadczamy, to będziemy organizacją. Organizacją. Więc ten 10. punkt z Bulli jest bardzo, bardzo mądry. No i mówi papież tak, że można popełniać tutaj dwa takie błędy, kiedy bierzemy pod uwagę naukę o miłosierdziu. Po pierwsze, odwołuje się tutaj do Jana Pawła II i jego encykliki o miłosierdziu i mówi tak Franciszek, że współczesny człowiek, on się sprzeciwia miłosierdziu. To słowo nie istnieje w jego słowniku, on chce je odrzucić, bo ono przeszkadza. Bo człowiek chce panować, chce rządzić, chce kierować. Człowiek nie chce dawać i doświadczać miłosierdzia. Może dlatego, że na miłosierdzie pokazuje dobroć Pana Boga, a współczesnemu może z jakąś taką naiwnością kojarzyć się, czy z jakimś takim upokorzeniem nawet, prawda? To po pierwsze. No i po drugie, taka uwaga jest bardzo ważna, że miłosierdzie jest podyktowane miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga objawioną w tajemnicy Chrystusa i każe też do tego miłosierdzia odwoływać się, wyzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata. I kończy tutaj to rozważanie takim słowem, że Kościół żyje swoim autentycznym życiem wtedy, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Najpierw miłosierdzie Boga, potem miłosierdzie, które dokonało się przez Jezusa w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, no i którego my jesteśmy, mówi tutaj papież, depozytariuszami i szafarzami, czyli my je otrzymujemy w depozycie, ale zobaczcie, w depozycie, nie na własność. I my mamy je zanieść innym. Więc w punkcie 12 papież mówi tak. Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bo to wypływa z Ewangelii. Z Ewangelii wypływa obraz Boga, który jest Ojcem pełnym miłosierdzia. I pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa, którą ma Kościół głosić. No i kończy się to rozważanie, bo potem to są już takie uwagi bardzo konkretne, duszpasterskie, ale kończy się oczywiście wyzwaniem, bądźcie miłosierni, jako ojciec wasz jest miłosierny. I najmocniejsze chyba dla nas jest takie wezwanie. Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością. No ale kiedy te teksty przenosimy na nasz taki grunt, to mi się od razu kojarzy takie opowiadanie Louisa, gościa od Narni. Więc on mówi, że często ludzie to przypominają takiego bohatera, człowieka, który trafił do nieba. Trafił do nieba, no i chciał zobaczyć, kto tam w tym niebie mieszka. No i święty Piotr mu pokazywał mieszkańców. Niektórych znał, niektórych nie znał. Ale najgorsze było to, że tych, których znał, to dobrze ich nie wspominał za życia, bo to byli jacyś złodzieje, czy prostytutki, czy jakieś łobuzy z jego ulicy. No i wtedy mówi sobie tak, no jak tak ma wyglądać niebo, to ja dziękuję bardzo. To ja chcę wracać gdzieś indziej, albo z powrotem, albo w inne miejsce. Więc my często właśnie tej, tak jak mówił tutaj papież, my tej wizji miłosierdzia nie akceptujemy. Dlatego, że dlaczego człowiek nie akceptuje? Po pierwsze, bo ma własne wyobrażenie na temat miłosierdzia, ale wydaje mi się, że dlatego może jej nie akceptować, bo sam miłosierdzia nie doświadcza i nie doświadczy. I dlatego może nie akceptować właśnie takiej Bożej wizji miłosierdzia. Więc to, co jest najważniejsze chyba w takim działaniu w tych słowach papieża, we wszystkich słowach, bo trzeba powiedzieć tak, że tak jak Jan Paweł II był jego pontyfikat, można zdefiniować jego pontyfikat miłosierdzia. Pontyfikat miłosierdzia. I pani Czaczkowska to w tej książce takiej nowej tak pisze, że jednym słowem, którym można oddać cały pontyfikat Jana Pawła II, to jest miłosierdzie. To jest miłosierdzie. To papież widać, że Franciszek, że on to bardzo mocno trzyma się tego tematu i chwała Bogu, że się trzyma. I z tej perspektywy swojej, latynoskiej, no, pokazuje, że nie tyle jakieś dywagacje intelektualne dzisiaj są Kościołowi światu potrzebne, nie tyle tworzenie dokumentów, które będą trudne i niezrozumiałe. Potrzebne jest doświadczenie Boga, który jest miłosierny. I jak ty doświadczysz tego Boga, to takiego Boga innym pokażesz. Jak tobie zostanie udzielone przebaczenie przez Boga, to ty innym będziesz mógł udzielać przebaczenia. Te zasady są bardzo proste w brzmieniu, w zastosowaniu może trudniejsze. Ale no zapamiętajmy, właśnie mi najbardziej z tego dokumentu do mnie przemówiło to zdanie: wiarygodność Kościoła, czyli że Kościół jest sensowny, zgodny zaufania, wtedy wypływa ta wiarygodność Kościoła, potwierdza się na jakiej drodze? Na drodze miłości miłosiernej i współczującej dzisiaj. To jest znak, że Kościół ma być miłosierny i współczujący. Jeżeli taki będzie Kościół, to znaczy, że on przetrwa, że Ewangelia będzie przyjęta, bo będzie Ewangelią miłosierdzia. No oczywiście ci, którzy nie lubią tematu miłosierdzia, od razu powiedzą, a co ze sprawiedliwością, prawda? Jak ten człowiek, który wszedł do nieba z tego opowiadania Louisa. Więc w 21 punkcie papież jakby przeczuwał, że ludzie mogą tak myśleć, więc w 21 punkcie tak mówi. Miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy – nawrócenia wiary. Miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy – nawrócenia wiary. Więc to zapamiętajmy. Tu wydaje mi się, że było jeszcze jedno takie fajne zdanie. Tak, miłosierdzie jest właściwością Boga. W miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc. W miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc. No dobrze, no to tyle może. Może mam jakieś pytania?